Właściwie zaczęło się od pewnego rozłamu, zakrętu w moim życiu, rozwodu, pewnych zmian w życiu, powrotu do innego miasta. To też spowodowało, wróciłem do podróży, które zawsze były fascynacją w moim życiu. Jednym z takich koników była od lat młodzieńczych Azja. Mając pustkę życiową, chciałem wreszcie zrealizować swoje marzenia, którymi były właśnie wyjazdy do Azji. I tak oto zaczęła się historia opowiadająca o Azji, o Krainie Uśmiechu oraz o tej mojej faralnej przygodzie, w tej chwili mogę ją nazwać przygodą, był to dramat, mianowicie wplątaniu się w przemyt narkotyków, trafienie do jednego z najcięższych więzień świata, skazanie na karę śmierci i to są historie tego, co tam przeżyłem.
Piekło w raju, 12 razy śmierć. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
8 marca, w Dzień Kobiet, zostałem aresztowany na platformie, można powiedzieć, kolejki SkyTrain. Akurat wracając z wizyty, ze spotkania, aresztowali mnie ludzie w żaden sposób nie legitymujący się żadnymi insygniami policyjnymi, więc na początku jakby nie miałem w ogóle pojęcia, czy to jest porwanie, czy co się ze mną dzieje. Totalny szok. W vanie, który zawiózł mnie i też zawiózł mnie nie na posterunek policji, tylko na dzień dobry zawiózł mnie do prywatnego domu, w którym wsadzono mnie do pokoju i tam w tym pokoju pierwsze pół godziny było dla mnie totalną niejasną sytuacją. Dopiero później w pokoju pojawił się czarnoskóry, mówiący po angielsku człowiek, który okazał się pracownikiem DEA, to jest zajmująca się właśnie narkotykami amerykańska jednostka. I on wzbudził dopiero takie moje podejrzenia, że rzeczywiście chodzi o tą sytuację związaną z przesyłaniem tych tabletek do Tajlandii, do Bangkoku. Opisując jeden dzień w więzieniu, opisuje się zarazem je wszystkie. I to się odnosi właściwie do każdego więzienia. Są to miejsca tak bardzo różniące się od tego wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić odnośnie więzień. Moje pierwsze dni w tym miejscu to były dni, kiedy na moich nogach, pomijając tłok, totalne stłoczenie w bardzo niewielkich pomieszczeniach, gdzie właściwie brakuje powietrza, bo mówimy o tropikalnym klimacie, o temperaturach prawie 40-stopniowych i dużej wilgotności powietrza, to taką totalnym szokiem było dla mnie zaspawanie na moich nogach grubych, prawie 5-kilowych kajdan, które musiałem nosić przez ponad rok. Każdego dnia mogło mi się wydawać, że nic gorszego już się nie zdarzy. Któregoś dnia wylądowałem w karcerze, który był też zjawiskowy, można by powiedzieć, bo była to wręcz blaszana skrzynka, bardzo nagrzana. Wylądowałem w szpitalu, gdzie obok mnie umierali ludzie i często się tak zdarzało, że ich ciała leżały obok mnie od kilku godzin do kilku dni czasem. Jeżeli mogę coś jeszcze wspomnieć o życiu w więzieniu, to jak tajskie więzienia są przepełnione. Mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy ludzi, ponieważ ja byłem w miejscach, w których było do 20 tysięcy ludzi. Na przykład więzienie Bangkwan, w którym bardzo długo przebywałem, podczas II wojny światowej zostało zbudowane przez Japończyków i docelowo miało się tam znajdować 1000 osób. W tej chwili posiada ponad 10 tysięcy więźniów. Druga kwestia to jest oczywiście sposób żywienia, traktowania tych ludzi, więc miałem okazję zobaczyć, często sam musiałem w tym uczestniczyć, aby walczyć o swoje życie i musiałem uczestniczyć w zdobyciu jakiejś ilości pokarmu. Tutaj o którychś godzinach dwa razy dziennie na plac wjeżdżały kotły, w których znajdował się brudny ryż, często ryż z dużą ilością drobnych kamyków oraz, można powiedzieć, rodzaj nalewki z bardzo ostrych. Tajlandia generalnie słynie z ostrych potraw. Te potrawy więzienne charakteryzowały się głównie ostrym chili, ostrym curry, bardzo tłustym sosem, w którym czasem pływały kości kurczaka, czasem ości ryby, czasem jakieś pióra. Mówimy o tego rodzaju pokarmach. Mój proces to jest długa historia, która czasem nawet przypomina kafkowski proces. Dla nas, ludzi wychowanych w systemie europejskim, wydaje się on kuriozalny. Z wielu względów ilość narkotyków, które przemycałem, ekstazji właśnie, dramatycznie wzrosła. Jak później się dowiedziałem, po prostu tajska policja dostaje odpowiednie wynagrodzenia w zależności od ilości przechwyconych właśnie narkotyków. Tak na wstępie, przez pierwszy rok, który obfitował w wiele przedziwnych, niezrozumiałych sytuacji dla mnie, jak się później dowiedziałem, zresztą od moich kolegów, ich pierwsza rada to było po prostu przyznanie się. To było wynikiem wielu kwestii. Po pierwsze, w tajskim systemie prawnym ta maszyna działała bardziej jak duży walec, który miał na celu mielić jak największą ilość osób i te sprawy narkotykowe zwłaszcza były traktowane bardzo konkretnie. Nikt nie przejmował się dowodami, wręcz mówiło się jawnie, że ja jako oskarżony nie miałem żadnych właściwie praw. W tych azjatyckich krajach przyznawanie się i przepraszanie zawsze jest lepiej traktowane niż jakiś rodzaj obrony, bo ten jest traktowany jako pewnego rodzaju forma buntu i jest niemile widziany. I to było kilka powodów, dla którego poddając się po roku właściwie walki tym systemem, zgodziłem się na to, o co zostałem oskarżony i wtedy oto zapadł mój wyrok. I ten mój pierwszy wyrok to był właśnie 12-krotna kara śmierci. Prawny system tajski jest oparty na systemie amerykańskim. Jest w nim taka możliwość, kiedy winowajca przyznaje się do winy, zarazem dostaje tak zwany discount, czyli ma szansę na zmniejszenie mojego wyroku. I tylko to, że w którymś momencie się przyznałem, spowodowało, że moje 12 kar śmierci ostatecznie zostało zmniejszone właśnie do dożywocia. Pisałem oczywiście listy, które nigdzie nie docierały. Do mnie nie docierała absolutnie żadna korespondencja. Jedyny kontakt to był kontakt z ambasadą, która pojawiła się raz na kilka miesięcy. Więc to był ten pierwszy rok i rzeczywiście była totalna izolacja. Później troszeczkę się zmieniło. Z kolejnego więzienia mogłem już wysłać listy po angielsku, a później z czasem udało mi się również korespondencję polską prowadzić. Po 2 latach ta sytuacja moja się jakoś tak ustabilizowała i ta korespondencja była jedyną formą komunikacji ze światem. To była trochę epoka kamienia upanego, czyli brak jakiegokolwiek dostępu do naszych zdobyczy cywilizacji, jak wiadomo, telefonów, komputerów czy czegokolwiek innego. To trwało lata, ta moja walka właściwie o wolność, o powrót, walka z, można powiedzieć, z wiatrakami, walka z gigantem o betonowych murach. Długie lata prób, przede wszystkim walki z adwokatem, z systemem, próby znalezienia jakiegoś rozwiązania. I gdy pojawił się pomysł, by spróbować pisać do ludzi, których wsparcie mogłoby mi pomóc, były to setki, można powiedzieć, listów pisanych do różnych osób, do MSZ-u, do różnego rodzaju organizacji. Pierwszą osobą, która zmienił mój los, to był właśnie prezydent Lech Wałęsa, który po otrzymaniu listu ode mnie, od mojej mamy, od moich sióstr, od mojej córki, zdecydował się na poparcie właśnie. Kolejne sytuacje już potoczyły się niespodziewanie i rzeczywiście 3 polscy prezydenci ostatecznie zdecydowali się również napisać takie listy. No, do końca swoich dni nie wiedziałem, czy przyniesie to jakikolwiek skutek, ponieważ jak często tam mówiono, this is Thailand, prate Thai, jak mówią Tajowie, co oznaczało, że po prostu przede wszystkim Tajowie bardzo silnie czują swoją niezależność. Jest to kraj, który nigdy nie był skolonializowany jako jeden z nielicznych krajów w Azji. Bardzo silnie odbierają swoją niezależność i nie cierpią, gdy inni ludzie, czy to politycy, próbują wpływać na ich decyzje. Więc do końca nie można było być pewnym, czy nawet tak silne poparcie, bo był to cud, iż ci właśnie 3 panowie się na to zdecydowali, w jakikolwiek sposób mi pomoże. psychicznie najtrudniejszą rzeczą była świadomość tego, że to, co przeżywam każdego dnia, cierpienie fizyczne czy psychicznie, właściwie nie ma żadnego końca. Ponieważ kiedy ma się świadomość jakiegoś odnośnika, ma się jakiś odnośnik, na przykład, że to jest rok, dwa, trzy, jakiś czas, ma się pewność, że to się skończy, człowiek trochę inaczej akceptuje swój zły los. W takim wypadku, jakim ja się znalazłem, kiedy tego odnośnika nie było, nie znałem dnia i godziny, w którym by mogło mi się udać stamtąd wydostać. Miałem duże nadzieje na to i walczyłem o to, ale nie znałem takiego dnia. Więc myślę, że to było najgorsze w tym wszystkim. Po prostu świadomość niekończącej się męki. Azja na pewno nigdy mnie nie opuści, bo to 6 lat pobytu w Azji, mimo tych fatalnych warunków, też spowodowało, że w jakiś sposób związałem się z tymi ludźmi i oni pozostali gdzieś głęboko we mnie. No niestety pozostali też z tymi niepozytywnymi wrażeniami i więzienie, czyli takie ubezwłasnowolnienie życiowe, pojawia się właśnie w snach. No i pojawia się do tej pory, pojawia się, mimo że minęło już tyle lat, bardzo często mi się zdarza, że budzę się nad ranem, zlany potem, ponieważ znowu mi się śniło, że ja jednak nie wróciłem stamtąd i znowu mam sny, które dotyczą właśnie tego etapu mojego życia, tego horroru. Byłoby totalną demagogią mówienie o tym, że każdy turysta jest narażony na takie sytuacje, że podrzuca się narkotyki do bagaży. Myślę, że tak się nie dzieje. Oczywiście są takie sytuacje. To jest bardziej historia, którą polecam ludziom jeżdżących na własną łapę, niezależnie od biur turystycznych. Tajlandia jest krajem, gdzie ta wojna narkotykowa jest bardzo dobrym interesem dla państwa, dla policji. Bardzo duże dotacje, które no mniej więcej innymi są przeznaczane z budżetów amerykańskich. A z drugiej strony spora korupcja powoduje, że no tych pułapek jest cała masa i są one często, zwłaszcza w Azji, bardzo wyrafinowane. Więc nie chciałbym zniechęcać nikogo do wyjazdu do Tajlandii, ponieważ uważam, że to jest to świetny kraj, jest to rodzaj raju na ziemi. Z drugiej strony trzeba być ostrożnym w pewnych sytuacjach.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej, Piekło w raju, 12 razy śmierć.